Radio Wnet, które dzisiaj jest w Wielkopolsce, w Kole Wielkopolskim, łączy się teraz z Hiszpanią, łączy się z panią Małgorzatą Miazgą, która jest pielgrzymem, która idzie drogą świętego Jakuba do Komposteli. Halo, dzień dobry pani.
Halo, dzień dobry, buenos dias. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Gdzie pani w tej chwili jest?
Świętego Jakuba. Jestem w takiej małej miejscowości Castro Verde. Tutaj spędziłam noc i za chwileczkę wyruszam na szlak do Lugo, czyli czeka mnie dzisiaj 20 kilometrów.
A ta pielgrzymka świętego Jakuba to chyba jest najstarsza pielgrzymka w Europie, prawda? Taka istniejąca ciągle.
Tak. Według legend różnych podań faktycznie grób świętego Jakuba został odkryty w 813 roku, jeżeli dobrze pamiętam. I właściwie od tamtego czasu nieprzerwanie pielgrzymi podążają w tamtym kierunku. Ja wybrałam, jest wiele szlaków do grobu świętego Jakuba. Tutaj w samej Hiszpanii jest chyba 7 czy 8. Ja wybrałam taki szlak, który nazywa się Camino Primitivo i jest to faktycznie najstarszy szlak, którym podążał już król Asturii zaraz właściwie po odkryciu grobu świętego Jakuba. Więc najstarszy szlak prowadzący przez takie dziewicze rejony Hiszpanii, przez góry, przez lasy. Bardzo malowniczy szlak.
A czym ta pielgrzymka różni się na przykład od pielgrzymek w Polsce?
Właściwie wszystkim, tak mogę powiedzieć. Polskie pielgrzymki, mówimy o tych pielgrzymkach do Częstochowy, tak? To są pielgrzymki zorganizowane w dużej grupie, gdzie właściwie człowiek musi się tylko poddać rytmowi dnia narzuconemu jakoś odgórnie. Tutaj wszystko zależy od pielgrzyma, tak? O której wstanie, o której wyruszy na szlak, ile kilometrów pokona danego dnia. No i też zależy wszystko od motywacji. Właściwie pielgrzymka, w Polsce dla nas pielgrzymka jest jednoznaczna, tak? Jest to jakieś przeżycie duchowe, religijne. W czasie pielgrzymki jest dużo modlitwy, jest zawsze msza święta. Tutaj nie ma tego. Właściwie bardzo trudno codziennie trafić na mszę świętą. Kościoły w Hiszpanii są pozamykane w ciągu tygodnia. Więc jeżeli chce się przeżyć faktycznie tą drogę świętego Jakuba jako pielgrzymka, jako taką drogę duchową, to trzeba sobie narzucić samemu rytm, żeby odmówić różaniec, żeby przeczytać Pismo Święte i w ten sposób faktycznie gdzieś w głowie mieć jakieś treści duchowe. Wiele osób, które tutaj ze mną podąża, gdzieś wielu pielgrzymów, których spotykam na szlaku, właściwie to w większości takim motywem, który ich tutaj wiedzie, to jest jakaś taka ciekawość, chęć po prostu spędzenia wakacji, poznania Hiszpanii, kultury. Tych motywów religijnych właściwie jest tutaj bardzo mało. Nie mówi się o tym za wiele.
A jakich ludzi spotyka się na szlaku pielgrzymi do Komposteli?
To jest cała naprawdę różnorodność ogromna. Wiele krajów, wiele kultur. Spotkałam rodzinę z Meksyku, to chyba była tak najprzyjemniejsze spotkanie. Niezwykle tacy entuzjastycznie nastawieni do drogi ludzie szli, dziadkowie, tata i dwójka dzieci. I oni faktycznie przylecieli z Meksyku, żeby przebyć tą drogę. Ale też spotkałam dziewczynę z Australii, mama z córką z Litwy. Wielu też widzę tutaj na drodze ojców, którzy podążają ze swoimi synami. To jest dla mnie bardzo taki dobry widok, że ojcowie jakoś biorą odpowiedzialność za swoje dzieci i podążają w tym kierunku. Tak jak mówię, cały świat naprawdę. I był chłopak z Chin, którego dnia go spotkałam. Z Polski też parę osób po drodze widziałam, więc tak naprawdę cały świat tutaj ściąga i idzie w jednym kierunku.
A pani ten indywidualny wybór, żeby akurat ruszyć tym historycznym szlakiem, tą historyczną pielgrzymką, zwłaszcza skoro pani mówi, że to trzeba się trochę natrudzić, żeby ten wymiar religijny tam odnaleźć. Co panią powodowało?
Tak. dla mnie, znaczy, ja, tak naprawdę, to pierwszym takim motywem to też była ciekawość, ponieważ o Camino de Santiago słyszałam różnych źródeł od wielu, wielu lat i gdzieś ta decyzja też we mnie dojrzewała. Przeczytałam bardzo wiele na temat Santiago, samego miasta i też drogi. Mój brat parę lat temu wybrał się na tą drogę, moja siostra też zrobiła Camino Portugués. Znajomi, którzy przebili drogę z Warszawy do Santiago. Świetne forum polskie o Camino de Santiago. To wszystko jakoś tak pobudzało też zainteresowanie i w końcu tą decyzję, tak, żeby wyruszyć, żeby to, co gdzieś tam się w głowie zrodziło, żeby po prostu to zrealizować.
I kiedy pani dotrze do Komposteli?
Dzisiaj to jest 9 dzień mojej drogi, więc w niedzielę powinnam być.
W takim razie, cóż, dobrej drogi i proszę się również za Radio Wnet pomodlić u świętego Jakuba. Wszystkiego dobrego.
Jasne. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do usłyszenia. Buen Camino.
Buen Camino. Bardzo dziękujemy pani Małgorzata Miazga, pielgrzym, który podąża szlakiem świętego Jakuba do Komposteli. Była gościem poranka Wnet. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. A my, proszę państwa, jesteśmy tutaj w klasztorze, przed klasztorem, przed historycznym klasztorem Bernardynów w Kole i teraz spróbujemy się czegoś o tym klasztorze dowiedzieć. Jest z nami mimo nawału zajęć ojciec Zygmunt Bernardyn. Dzień dobry, szczęść Boże. Proszę ojca, jak długo ojciec jest w klasztorze?
Znaczy w ogóle w klasztorze czy w Kole?
Najpierw w ogóle w klasztorze.
50 lat życia zakonnego.
50 lat życia zakonnego, a jak...
Już obchodziłem.
A jaką część tych 50 lat ojciec spędził tutaj w Kole?
W Kole w tej chwili 18 rok.
18 rok? Czy ojciec nam coś o tym klasztorze opowie?
10 lat spędziłem u Kaddafiego w Libii na misjach.
U Kaddafiego w Libii na misjach, tak, to jest niesamowite. Właśnie są te drogi po Polsce, że spotyka się nagle zakonnika, no, który był u Kaddafiego.
Libia to już nie Polska.
Zdecydowanie nie Polska. A na czym polegała misja u Kaddafiego? Przecież to jest kraj muzułmański.
Tak, tylko że tam pracował ostatnio dwóch Polaków.
I w którym miejscu tam ojciec pracował?
Ja byłem w Bengazji i okolica. Tam pracowało ponad 16 tysięcy Polaków.
A jak?
I dla nich chcieli mieć księdza polskiego.
A czy władze libijskie się na to łatwo godziły?
Władze libijskie się zgodziły na to, żebyśmy byli do pomocy siostrom zakonnym, które one poprosiły do szpitali.
Jak ksiądz wspomina Libię, jak ten kraj wtedy wyglądał, jak tam się żyło?
Najprzyjemniej jak w okresie mojego życia.
A czy były jakieś relacje między z muzułmanami? Czy oni się jakoś odnosili do ojca? Czy wiedzieli, że ojciec jest zakonnikiem? Czy ojciec mógł chodzić w habicie na przykład?
Nie. Myśmy jeździli do grup katolików, czy Polaków, czy Włochów, inkognito.
Ale jakieś kontakty z muzułmanami ojciec tam miał?
To znaczy tyle, co w urzędach. W urzędach sklepa, a tak to nie było żadnych kontaktów. Tym bardziej, że była bariera językowa też.
Dzisiaj Libia to jest kraj ogarnięty wojną. O, czy ojciec jakoś śledzi te sprawy na Bliskim Wschodzie?
To znaczy tyle, ile prasa podaje, albo telewizji, wiadomości. Natomiast wszyscy księża i zakonnicy pouciekali stamtąd albo zostali wygonieni.
A jak ojciec obserwował tam życie w tym kraju? Wtedy to jak żyli ci miejscowi mieszkańcy, ci muzułmanie?
Dobrze żyli. Bieda jest, ale dobrze żyli. Nie było jakichś wojen, jakichś rozruchów, jakichś tego. Także było bezpiecznie, spokojnie było. Można było jeździć po całej Libii. Tam jeździłem do Polaków ponad 500-600 kilometrów przez pustynię i nie było problemu.
To może teraz zajmiemy się, wrócimy do Koła teraz, proszę, i porozmawiamy o Kole.
Proszę pana, 550 lat tego klasztoru. Oczywiście klasztor i kościół, szczególnie kościół, był początkowo drewniany, malutki, potem został zniesiony przez wodę, bo tutaj tędy płynęła Warta, tą drogą płynęła Warta. I potem, kiedy zbudowali kościół, to kościół też pierwszy został zniszczony, podbyty przez rzekę Wartę, a potem dopiero, kiedy budowali nowy, to kościół jest zbudowany na palach, on nie ma fundamentów, dlatego że jeżeli tego ta rzeka przepływała, tu było więcej wody, to woda między palami przyleciała dalej i nic szkody nie zrobiło. No cóż, przez cały okres taka bogata historia, trudno to zmieścić w kilku słowach. No, cały czas Bernardyni cały czas byli obecni, są obecni od samego początku, jakoś rozpoczynali tutaj duszpasterstwo, nie tylko w tym klasztorze, ale również i w niektórych parafiach, których brakowało wtedy księży. W czasie tych wszystkich zawirowań wojennych, rewolucyjnych, klasztor nigdy nie był oszczędzany. Była taka sata klasztorów, to w okolicach wszystkich klasztorów zostały pozamykane, zakonnicy wywożeni, został tylko ten kolski klasztor. W tym golskim klasztorze sprowadzano, przywożono tych najstarszych księży. Nie wolno było przyjmować nowych, tak na wymarcie tylko. No i tu były też wojsko niemieckie, bazy w klasztorze, niemieckich żołnierzy. No i cóż, potem. Potem próbujemy jakoś działać. My nie mamy parafii. My nie mamy katechezy, my nie mamy chrztów, pogrzebów, ślubów, my nie mamy kontaktu praktycznie z ludźmi, tylko tyle, co wchodzą tam prześwięty z różnych parafii, bo u nas parafii klasztor nie posiada.
A proszę ojca, jak byliśmy w Warcie, to tam zakonnicy otaczają czcią tą postać Rafała tak, z Proszowic, takiego niedoszłego świętego. Czy tutaj są też jakieś postacie szczególnie związane z tym klasztorem?
Nie. Znaczy z tych, u nas tylko mamy każdy wtorek do walen do świętego Antoniego, ludzie piszą prośby, podziękowania, tam w każdą środę mamy na walen do nieustającej pomocy, na kanonizację Jana Pawła II malowaliśmy obraz, mówiście zauważyli w kościele, to on jest na kanonizację. Natomiast tu z kościołem nie jest związany żaden, tak jak chociażby z Wartą Rafał Sproszowi. Zresztą w Warcie tam byłem gwardianem 3 lata, to tamte nie sprawdzą. Natomiast tylko oddajemy cześć tym Władysławowi z Gierniowa i Szymonowi z Zepnicy, bo to są nasi bernardyjscy błogosławieni czy święci. No i tutaj spotykamy się, byłem w czwartki czy we wtorek, w poniedziałki po mszy świętej z Jerzyją relikwie i tak dalej. No. A poza tym no, doprowadzimy, no tyle ile mamy, jesteśmy w stanie, prowadzimy trochę grupki młodzieży, mamy na kółka różańcowe, mamy Bractwo Drogi Krzyżowej, mamy Trzeci Zakon, także no co możemy, to robimy, żeby ten chwała Boża rosła.
Ojciec jest pół wieku, 50 lat w zakonie. To jest taki okres, kiedy zmieniły się epoki, zmieniły się ustroje, zmienił się świat. A jak zmieniła się praca bernardynów w tym czasie? Czy może się nie zmieniło zupełnie?
Ja uważam, że praca księdza i zakonnika nie powinna się zmieniać. To powinno być wyjście za dobrocie, a przede wszystkim powinno być dawanie Chrystusa przez kaządziejstwo, przez katechezę, przez... I to się nie zmieniło. Zmieniło się może dlatego, że katecheza weszła do szkół w międzyczasie. Ale powiedzmy, styl pracy i stosunek do ludzi nie powinien się zmieniać. To ma być wyjście z miłością, wyjście z dobrocią, wyjście z Bogiem. Jeżeli tego nie będzie, to ksiądz nie ma sensu bytu.
A czy ludzie się jakoś zmienili? Czy wiara ludzi się jakoś zmieniła w tym czasie?
Może powiedzmy, że ja zauważam, że może procentowo jest cokolwiek mniej, ale ci, co przychodzą, są bardziej autentyczni.
A gdybyśmy mieli porozmawiać o zakonie, w którym ksiądz jest. Właśnie dlaczego ksiądz akurat wybrał tą bernardyńską gałość franciszkanów?
Tak Pan Bóg chciał. Nigdy nie zamierzałem być ani księdzem, ani zakonnikiem. Pochodzę z bardzo biednej rolniczej rodziny. Ja zostałem zapisany do szkoły rolniczej. Ja miałem zostać rolnikiem, bo taka była zwyczaj w moich wioskach. Wszyscy zostaje rolnikiem. W pewnym momencie mamusia moja świętej pamięci zachorowała i tata zawiózł do szpitala w Łotowie, niedaleko 30 kilometrów. A potem przyjechał i mówi, dziecko, jutro będzie operacja mamy, pojedziemy tam, odwiedzimy mamę. Pierwszy raz wtedy wsiadłem do autobusu. Skończyłem szkołę podstawową. My zajechaliśmy tam, miał być 9 razy za godzinę. Tata mówił, tu naprzeciwko jest kościół, to pójdźmy się pomodlić. Poszliśmy do tego kościoła. Okazuje się, że to był kościół Bernardynów. Modlimy się tam w tym kościele, podchodzi jakiś zachodnik. Zaczyna rozmawiać z tatarzusiem, co jest i tak dalej, a ten chłopak, a może by z zakonu poszedł, a tata mówi, a on jest no, w szkole rolniczej, a może by tam egzaminów nie mają, tam nie potrzeba pieniędzy. Tatarzus mówi, no ja tam nie mam nic przeciwko temu. Przyjdzie z kartkę, napisał po podanie, zostałem przyjęty do niższego seminarium. Nie mając pojęcia, co to jest za zakon, co to jest za klasę, pierwszy raz w życiu to widziałem.
No ale teraz po tych 50 latach już pewnie ojciec wie, co to jest za zakon, co to jest za klasztor. Czym,
nie, no,
czym Bernardyni się wyróżniają od innych zakonów?
To są franciszkanie, wszyscy franciszkanie, czy Bernardyni, czy kapucyni. Czy, to synowie świętego Franciszka, zakon który jakiś cechuje się ubóstwem szczególnym. No. Franciszkanie są zdania na całym świecie od Franciszka.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
No, Bóg zapłać wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ojciec Zygmunt Bernardyn znalazł chwilę czasu, żeby opowiedzieć nam i o swoim życiu, i o klasztorze, i jak się okazało również o Libii. Takie właśnie zaskakujące historie spotyka się czasem na radiowym szlaku.